open on Main Street. They start changing, they tell you, they're not open, this one's got you. Talk to them, you know, talk to your question, to the test. Pani przewodnicząca jest taką rzecz, że umowa ma się taką, że nasze wystąpienia jeszcze są nagrywane i na stronie, w internecie, na stronie Instytutu Warszawskiej można odsłuchać sobie, ktoś nie mógł przyjść, albo to, co myśli na spotkanie naukowe, na spotkanie właśnie teraz, można jeszcze raz pomyśleć. Kładnie, że profesorowie są na nagraniu, bo ona też ma troszkę na tym, jeszcze nie narobiliśmy się ze sobą. Ale dziękuję bardzo. Zapraszam. Od niestety.
Proszę Państwa, mam podwójną trewę. Po pierwsze dlatego, że przed każdym wykładem mam trewę, a mój świętej pamięci mistrz profesor Pezanowski mówił, że jeżeli kiedyś nie będę miał trewę, to znaczy, że to jest zawodu. A po drugie dlatego, że przychodzi się na zebranie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego po to, żeby mówić o kwestiach uczonych, a ja tu przyjeżdżam, mówić między innymi o alchemii, która uczona jest pod względem uczoności jest podejrzana. Zresztą ja będę troszeczkę mówić, dlaczego ona jest podejrzana i pokazywać Państwu, że te podejrzenia są rzeczywiście słuszne. No i rzeczywiście ta trefa moja się powiększa, dlatego że na Uniwersytecie Warszawskim, chcąc mówić o Newtonie i jego związkach z alchemią, nie mogę pominąć takich rzeczy jak tablica szmaragdowa. No niestety o tych sprawach trzeba będzie powiedzieć, o Korekospu, o manuskrypcie Wojnicza i tak dalej, i tak dalej. O pewnych rzeczach, no, które tak mówiąc nie są do końca uczone, a przede wszystkim podejrzane pod tym względem. No, zaczniemy. Newton pomiędzy alchemią a filozofią przyrody. Ten temat, przy okazji Państwu powiem, jest przemyślany, dlatego że alchemia moim zdaniem tworzyła pewną spójną całość z całymi zainteresowaniami filozoficznymi Newtona. Historia filozofii stara się mówić inaczej. No, przede wszystkim ze względu na autorytet Newtona staramy się pewne rzeczy pomijać związane z jego zaangażowaniem się. W związku z tym historia powie przede wszystkim, że jego związki z alchemią były marginalne, że jeśli miały miejsce, to raczej było to związane z tym, że był do tego przymuszony. Tu się najczęściej mówi o testamencie Boyla, którego pieniądze w testamencie były przeznaczone na wykłady, miały być przeznaczone na wykłady zwalczające ateizm. I z tych to pieniędzy korzystał wielokrotnie Newton, przy czym w testamencie był zapis taki, że ten, kto interesant, który będzie chciał korzystać z tych pieniędzy, no powinien próbować zająć się alchemią, przede wszystkim doświadczeniami Boyla, których on nie zakończył, tak zwaną przemianą czerwonej ziemi w złoto. I że z tego powodu, aby móc z tych pieniędzy korzystać, Newton w rzeczywistości zajął się alchemią i stąd jego rzekome zainteresowanie. Przymuszony niechętnie. Tak można by było powiedzieć. Są też tacy tutaj w trzecim punkcie, chciałbym zwrócić Państwa uwagę, którzy mówią, że nie da się do końca stwierdzić, ponieważ pisma alchemiczne Newtona miały się spalić podczas pożaru jego pracowni. To nie jest do końca prawda. To zawsze łatwo powiedzieć, co się miałoby spalić. No, alchemicy, okultyści nie byli chętni do tego, żeby się swoją wiedzą dzielić. To po pierwsze. Po drugie, no wątpię, żeby Newton chciał, czy nawet próbował opublikować swoje dzieła z zakresu alchemii w wolnym obrocie. No w jego czasach przede wszystkim alchemia ciągle była nauką zakazaną. No jeśli nawet robił coś dla siebie, to nie było typowe zachowanie alchemików. Pewne jego notatki zostały i notabene ja je przetłumaczyłem niedawno. Pewną część tych notatek, one się ukażą prawdopodobnie w kwartalniku filozoficznym. Proszę Państwa, jaka jest rzeczywistość? Niewątpliwie, bezwzględnie należy powiedzieć, że Newton w alchemię był zaangażowany. Czy po prostu alchemikiem również był. Bezwzględnie, ja to Państwu pokażę pewne rzeczy, pewne fakty są tutaj bezsporne. Proszę Państwa, ja będę chciał Państwu pokazać nie Newtona jako alchemika, który jakby używa alchemii jako jednego ze środków wyrażania swojej filozofii przyrody, Hermetyzmem, a hermetyzmem jest, no, są ogromne paralele, jak Państwu pokażę. Ponieważ będę chciał Państwu pokazać, jak wiele wątków panteistycznych jest w filozofii Newtona, w związku z tym poprzez to dojdziemy do hermetyzmu, który jest właściwie u podstaw alchemii, i jakby poprzez tą stronę będę chciał Państwu te związki pokazać. Niewątpliwie filozofia Newtona, co pokażę Państwu na cytatach, jest przesiąknięta wątkami panteistycznymi. Czy był panteistą? Trudno zawsze powiedzieć i trudno zawsze mówić o tych rzeczach jednoznacznie, nie chcąc się narażać. Gdybym został przyparty do muru, to bym powiedział, że był. Otóż, proszę Państwa, miał własną koncepcję alchemii, używał własnych symboli, używał własnego sposobu, własnego sposobu doświadczania w alchemii, to też jest prawda. No i większość tez zgodnych z ideami hermetyzmu zawarta jest w jego pismach niepublikowanych, choć nie tylko, to choć nie tylko bierze się stąd, że nawet w Folium Generale, czyli w głównej części Principia Mathematica, odnajdziemy, jeśli wiemy co szukać, to wtedy odnajdziemy pewne wątki. Też Państwu to pokażę na przypisach. Otóż, proszę Państwa, problemem alchemii jest przede wszystkim to, ile w tym jest nauki, a ile w tym nie jest nauki, ile w tym jest paranauki. Bo przecież, kiedy czytamy teksty alchemiczne, tam jest woda królewska, grzmiące złoto, masło antymonowe, oleje, duchy i tak dalej, to wydaje się, że to teksty, delikatnie mówiąc, nienaukowe. Ale kiedy próbujemy zobaczyć, co na przykład rozumiano przez duch witriolu w obecnym rozumieniu tego słowa, się okaże, że to po prostu są inne nazwy substancji, które my dziś inaczej nazywamy. W związku z tym, czy oni potrafili przeprowadzać pewne reakcje na tyle wytłumaczalne, żeby to nazwać nauką? To jest pytanie właściwie, jeśli chodzi o alchemię, o tym będę mówił. Proszę Państwa, problemem jest również to, że posądzano Newtona o związki z różnymi sektami. Najróżniejszymi, nie będę, to już masoni, to już najczęściej w tym kontekście badają, ale różne inne sekty, różne inne związki, zakony i tak dalej. Proszę Państwa, na ile też tutaj, ja dałem taki problem, na ile też wypowiadanie się w pewnej formie, która świadczyłaby o tym, że on jest alchemikiem, świadczy o tym rzeczywiście. Być może ktoś, kto z danej dziedziny korzysta, no nie może innym językiem się wypowiadać, ale musi to koniecznie wchodzić w kanon myślenia tego człowieka. To też, ten problem też się będę chciał w jakiś sposób tutaj do niego odnieść. No i właśnie fakty bezsporne, które tutaj będą, to proszę Państwa, no to na przykład, że Isaac Newton przetłumaczył tablicę szmaragdową z języka angielskiego na polski, która jest właściwie takim najbardziej kanonicznym dziełem ideologicznym, jeśli chodzi o alchemię. Zresztą cały ten tekst Państwu tutaj pokażę, nie jest długi, to jest tylko 13 punktów.
No z łaciny na angielski, bo pan powiedział z angielskiego na polski.
Nie, przepraszam. Lapsus językowy. To już myślałem o sobie. Otóż proszę, oczywiście z łaciny na angielski. Proszę Państwa, tutaj są dzieła Newtona, które brałem pod uwagę. Te, które sam przetłumaczyłem, oczywiście nie całe matematyczne zasady, tylko te części, które są tutaj wymienione, z opieki pytania, a z tych tekstów niepublikowanych, to są rzeczy, które przetłumaczyłem i mogę Państwu powiedzieć, pierwsze, drugie, trzecia rzecz już się ukazały w kwartalniku filozoficznym, notatki z alchemii czekają. Tu na razie nie wiem gdzie, to już było w kwartalniku, tego nie było, to będzie gdzieś na dniach, w najbliższym zeszycie, to tłumaczę w tej chwili, a to już się ukazało też w kwartalniku. Ja przez wiele lat, to nie są długie rzeczy, to są gdzieś 18-20 stron, czasem dzielimy na części. Ja od wielu lat konsekwentnie na łamach kwartalnika te rzeczy Newtona pokazuję. Proszę pamiętać, że Newton większość rzeczy jednak pisał po angielsku, a Clark tłumaczył na łacinę. No to zaczniemy od genezy alchemii. Skąd ona się w ogóle wzięła? Proszę Państwa, upowszechniła się w Europie z powodów historycznych, tak to zresztą często bywa, poprzez migrację ludności, bo czy my będziemy mówić o podbiciach, czy my będziemy mówić o wojnach, czy o wyprawach krzyżowych. No jest to rodzaj po prostu migracji ludności, spotykania się kultur. I te fakty, które ja tutaj podałem, są przyczyną, gdzie te kultury się spotkały i rzeczywiście idee hermetyzmu, które stoją u podstaw alchemii, przeniknęły tutaj do Europy. Odkryto przede wszystkim, takim momentem przełomowym było odkrycie fundamentalnych tekstów hermetyzmu, tablicy szmaragdowej, Corpus Hermeticum, szczególnie Chore Kosmu, tutaj część tego. No i proszę Państwa, powstanie tak zwanego manuskryptu Wojnicza, chyba najbardziej tajemniczej księgi w ogóle całej naszej cywilizacji, którą też będę Państwu pokazywał. Proszę Państwa, hermetyzm, pierwsze informacje. No, to jest pewna doktryna wychodząca się od sekty, która działała na styku Grecji i Egiptu. Wiemy również o tym, że miała ona pewną swoją tajemniczość. Dotychczas mówimy o czymś, że coś jest hermetyczne, tak? W sensie takim, że z nim przenika. Nazwa pochodzi od postaci Hermesa Trismegistosa, który miał być rzekomo twórcą tych dzieł, zarówno Chore Kosmu, jak i Corpus Hermeticum, jak i tablicy szmaragdowej. Nie jest to prawdą, było to naprawdę bóstwo, które było symbolem wiedzy tajemnej. Hermetyzm jest pełen różnych symbolów, kodów, tajemniczych znaków. Już od samego początku można powiedzieć, że ten sposób przekazywania wiedzy był obecny. Tablica szmaragdowa, tak ona wygląda, ale jej nazwa nie pochodzi od tego dokładnie, że ona jest koloru szmaragdowego, tylko miała być spisana na szmaragdzie wydobytym z czoła Lucyfera. Można powiedzieć, proszę Państwa, dając sobie spokój z tą wiedzą okultystyczną, tradycyjną, z filozoficznego punktu widzenia można powiedzieć, że w alchemii jest pewne zło, które jest u podstaw. Bo proszę zobaczyć, alchemia nie chciała tak jak nauka iść z kagankiem do ciemności. Ona chciała ciemność okiełznać i sprawić, aby służyła mnie. To jest przede wszystkim główna różnica pomiędzy nauką a alchemią w samej doktrynie. Ta ciemność, która tkwi gdzieś u spodu, miała służyć mnie, miała być mocą, dzięki której ja będę mógł władać światem, a nie jak nauka oświetlać mrok niewiedzy. To jest troszeczkę inne podejście. Mamy, proszę Państwa, była znana tak naprawdę tylko kopia, która była przetłumaczona na łacinę w Europie. Znana była kopia, odkryta ona została około roku 1000 i proszę Państwa, tutaj jak powiedziałem o tej ciemności, ona została przetłumaczona, co powiedziałem wcześniej, przez Isaaca Newtona z łaciny na język angielski. Warto powiedzieć to, co tutaj na końcu pisze, że stanowiła rodę przysięgi dla filozofów ognia, czyli tak jak siebie alchemicy nazywali. Czyli wszyscy adepci, którzy przeszli odpowiednie stopnie wtajemniczenia, na samym końcu przysięgali na ową tablicę szmaragdową, czyli to była właściwie ich rota przysięgi. No i proszę Państwa, w takim razie przeczytamy sobie, ponieważ to jest nagrywane, to muszę przeczytać, jak wygląda ta tablica szmaragdowa. Ona jest ciekawa. Mówię Wam, oto rzecz najprawdziwsza. To, co jest na dole, jest jak to, co jest na górze. A to, co jest na górze, jest jak to, co jest na dole. Wyczynić cud jednej rzeczy. I te wszystkie rzeczy powstały z jednego, z dzieła medytującego jednego. Tak wszystko zostało zrodzone z tej jednej rzeczy, przez przystosowanie. Słońce jest jego ojcem, a księżyc matką. Wiatr nosił go w swoim łonie, a ziemia wykarmiła. Ono jest zasadą doskonałości całego świata. Jego moc jest nieskończona. Zwrócona ku ziemi. Wznieś się z ziemi do nieba i stąd na ziemi. Zjednocz siły wyższe i niższe. Oddzielisz wówczas ziemię od ognia, ciało subtelne od gęstego. Powoli uczynisz to wielką sztuką. Osiągniesz wtedy chwałę całego świata. Dlatego wszelki mrok od ciebie ucieknie. Najsilniejsza moc wszelkiej siły jest wówczas, gdy przezwycięża ona wszelkie rzeczy subtelne i przenika wszelkie rzeczy stałe. Tak został stworzony świat. Z tego powstaną zdumiewające adaptacje, na które jest tu zawarty sposób. Zatem jestem nazywany Hermesem potrójnie ukoronowanym, posiadającym trzy części mądrości całego świata. Powiedziałem w ten sposób wszystko o działaniu słowa. Oczywiście ten tekst jest na tyle obszerny, że można wiele z niego wywieźć, ale pierwszą rzecz, która od razu się rzuca w oczy, to jest ta panteistyczna jedność świata. Wszystko wszystko jest jednością. I właściwie można powiedzieć, że to jest w ogóle podstaw myślenia alchemicznego, hermetycznego, najlepiej alchemicznego, że wszystko jest jednością. Wszystko to, w co oni później wierzyli, myśleli, łącznie później jak pójdą pod nogi, do różokrzyżowców i tak dalej, bierze się, że wszystko jest jednością i dlatego szukamy pewnego sposobu, dla którego jedną rzecz możemy zamieniać w inną, na przykład ołów w złoto. Czego akurat ołów w złoto, to też Państwo później powiem. To jest pierwsza podstawowa rzecz, a więc z tym zasada jedności świata. To, co później spotkamy właśnie w pandemii. Zasada synchronizmu psychofizycznego, który spotkamy na przykład u Leninca. Ja nie mówię, że on miał być od razu hermetykiem, ale proszę Państwa, synchronizm psychofizyczny bierze się z tej prostej przyczyny, że skoro cały świat jest jednością, wszystko jest jednością, wszystko w rzeczywistości siebie przenika, jest jakby ze wspólnego korzenia, czyli alchemik to by powiedział w ten sposób, że wszyscy siedzimy na jednym, jesteśmy z jednego drzewa, tylko siedzimy na różnych gałęziach. Czyli można przechodzić z gałęzi na gałąź, w związku z tym jedną rzecz możemy zamieniać w inną, tak też i różne rzeczy, które są formami, różnymi formami mogą ze sobą wchodzić w kontakt. Stąd ten synchronizm psychofizyczny. Tak samo, proszę Państwa, powszechna czegoś świata. Bo dla hermetyzmu i dla alchemii wszystko jest żywe. To, co my nazywamy materią martwą, to u nich jest nazywane życie mineralne. Czyli mamy życie duchowe i życie mineralne. Wszystko jest żywe. I istotna rzecz, że różnica pomiędzy poszczególnymi formami, jest tylko różnicą polegającą na różnych łączeniach, czyli różnicach molekularnych. W związku z tym można powiedzieć w sposób najbardziej taki ewidentny, alchemia powie, że czym jest ta butelka, to jest jakimś tam rodzajem powiązań, tak? W związku z tym, jak te powiązania będę umiał, będę panował nad mocą, która będzie potrafiła zmienić te powiązania, to tą butelkę też mogę zmienić, nie wiem, w karalucha, stojąca, kaloryfer, cokolwiek, złoto, oczywiście również też. No i wreszcie jedność nauk racjonalnych i irracjonalnych, to już jest wymysł europejski. To już nie pochodzi z hermetyzmu, to już pochodzi tu już woda z tej alchemii średniowiecznej, która po prostu, no, mając te tezy, a przede wszystkim tą główną tezę zasady jedności świata, wykoncypowała sobie, że w takim razie nauki racjonalne i irracjonalne w równym stopniu mogą mówić o rzeczywistości, to równie uprawomocnione do tego, żeby mówić prawdę obiektywną, stąd ich jedność. No zapewne muszę Państwu powiedzieć, że gdziekolwiek czytałem jakiekolwiek teksty alchemiczne, żeby też od razu powiedzieć, że nie interesuje ta alchemia, się interesuje tylko tym, co ich dotyczy Newtona. Ale kiedy już czytałem te rzeczy, to zauważam, że wszystkie te teksty takie bardziej ideologiczne, jak na przykład ta tablica szmaragdowa, to są przesiąknięte dążnością do redukcji. To jest w ogóle, można powiedzieć, że cała ta myśl hermetyczna jest przesiąknięta dążnością do redukcji. Redukować do jednego. Wszystko redukować. Nie ma rzeczy różnych. Nic się niczym nie różni. Proszę Państwa, korpus hermetyku. To jest chyba najważniejszy, no, data by wskazywała, najważniejsze dzieło hermetyzmu, ale to dzieło nie jest zwartym wykładem. I tak naprawdę, proszę Państwa, no, aż chciałoby się powiedzieć SIG, ponieważ ten wykład został tak naprawdę usystematyzowany w takim dziełku, które jest anonimowe, nazywa się Kybalion, wydany w 1908 roku. Tak naprawdę, no to nawet sekta Różokrzyżowców istnieje do dzisiaj, mają w Polsce 5 oddziałów. W Warszawie, Krakowie, na Poznaniu, to sobie wielu ludzi tu pamięta. I proszę Państwa, opublikowany został Kybalion przez trzech tajemniczonych. W związku z tym dopiero wówczas w Kybalionie uporządkowano wszystko to, co jest napisane w korpusie hermetykum, który jest troszeczkę taki bezchaotyczny, trochę bezładny jako dzieło. Nie jest to, tak jak powiedziałem, systematyczny wykład. Został upowszechniony, no, przez znane nazwiska John Dee, Paracelsus, Campanella, Giordano Bruno również. Proszę Państwa, został przetłumaczony w roku 1471 i korpus hermetykum, i koreposum, te wszystkie dzieła hermetyczne zostały przedstawione, jeśli można powiedzieć, w Europie dopiero po zdobyciu, po upadku Konstantynopola. Tam one się po znajdowały i po raz upadkiem Konstantynopola i pewnej reorientacji, chcąc nie chcąc tej metropolii. Te rzeczy raz upadkiem wyjechały do Europy i Europa je dopiero poznała, oczywiście natychmiast zostały przetłumaczone. Proszę Państwa, tak to wygląda. To jest na przykład karta, która mówi o muzyce, tak, o harmonii. Idziemy dalej. W Kybalionie, czyli dopiero w 1908 roku, ale zostały podane naczelne prawa hermetyzmu. One są istotne, bo właściwie, proszę Państwa, poprzez tą systematyzację rozumiemy, do czego tak naprawdę dążyli alchemicy, jak oni to w ogóle sobie rozumowali. Najistotniejszym prawem dla alchemii było prawo wibracji, że wszystko jest w ruchu i wszystko wibruje, można powiedzieć prawo oscylacji. Bo jak oni sobie w ogóle to wszystko wyobrażali? Wiemy, szukali kamienia filozoficznego. I ten kamień filozoficzny miał być pierwiastkiem, który ma moc jakby korelacji wibracji poszczególnej rzeczy z wibracją ogólną świata. Oni to nazywali wibracja ducha powszechnego. I poprzez skorelowanie tych wibracji oni uznawali, że w tym momencie mają możliwość przemiany, czyli skorelowanie tych wibracji pozwala na rozszczepienie łącz i zbudowanie tego od nowa. Czyli dzięki kamieniowi filozoficznemu mogę poprzez te wibracje, mogę rzeczywiście przemieniać różne rzeczy w różne rzeczy. Ołów złoto to dlatego, że różokrzyżowcy uważali, że ołów jest symbolem człowieka grzesznego, a złoto jest symbolem człowieka pobożnego. W związku z tym należy człowieka grzesznego przemienić w pobożnego, ołów w złoto. W ten sposób sobie to jako doktrynalnie tłumaczyli. Czyli sama myśl jest następująca. Szukamy takiego pierwiastka, który będzie miał tą sposobność, że będzie tą powszechną wibrację umiał dostosowywać z wibracją poszczególnej rzeczy. I to pozwala na rozmontowanie i składanie wszystkiego. To było najistotniejsze, proszę Państwa, wiele innych rzeczy, które my odnajdujemy, wszystko jest dwoiste na swoje bieguny, ale w sobie, czyli jest jedna rzecz, która ma dwa swoje bieguny. Podobnie prawo płci, płeć jest we wszystkim, wszystko ma swoje męskie i żeńskie aspekty. Tu jest wiele innych ciekawych rzeczy, ale ja będę pomijał, dlatego żeby trzymać się zdecydowanie tylko i wyłącznie tego tematu, który nas tu interesuje. Główne zasady alchemii zostały mniej więcej, to jest bardzo orientacyjna data, ogłoszona w 1650 roku. Generalnie, proszę Państwa, możemy sobie powiedzieć tak, historycy chyba tu trochę opowiadali, ale można tak powiedzieć, że te lata mniej więcej, 1400-1500, to jest okres, kiedy w ogóle odkrywano dzieła dla Europy alchemiczne, 1500-1600, kiedy zaczęły kształtować się pewne zasady i zaczęły się kształtować sposoby doświadczania, a później przyszedł ten okres takiej syntezy, można powiedzieć, no, pseudo bardziej bądź mniej naukowo. Proszę Państwa, o tym kamieniu filozoficznym już przy okazji Państwu powiedziałem. Dla nich najistotniejszą rzeczą, i to jest właściwie główna zasada całej alchemii, jeden duch, jedna natura, jedna wiedza. Wszystko dążymy do jedności, nie ma różnych rodzajów wiedzy, to co powiedziałem wcześniej, tak samo nie ma różnych rodzajów ducha, wszystko jest tak naprawdę uczestniczy w jednym duchu. Stąd też mamy możliwość, to też wszystko jest ze sobą połączone i mamy możliwość czynienia różnych związków i tak samo szczepiania i rozszczepiania różnych rzeczy. Koncepcja transmutacji, czyli rozszczepianie powiązań różnych rzeczy dzięki kamieniowi filozoficznemu. I proszę Państwa, to już właściwie powiedziałem, to przebiegnę. I proszę Państwa, ostatnia rzecz, którą jeszcze chciałem alchemii powiedzieć, to jest nazewnictwo. Ono nie jest takie bajkowe, jakby się wydawało. To są też proste zasady i dość ewidentne. Oto proszę Państwa, duchy to są kwasy, merkariusze to są po prostu tlenki i sole to są węglany. U nich najważniejsza rzecz, to co się pali, to co w wyniku spalania ulatuje, tlenek i to, co pozostaje, czyli węgla. Stąd też, jak dałem przykład, duch tartaru to będzie kwas potasowy, merkariusz tartaru to tlenek potasowy. zaczynali, ale można powiedzieć, że to jest ich kręgosłup. Teraz przechodzimy do manuskryptu Wojnicza, który w bardzo przedziwny sposób wpłynął na całą alchemię, paranaukę i myślenie, no, również Newtona, który próbował przez wiele lat, przez 10 lat ten manuskrypt powtórować. Nie udało się i nigdy się jeszcze nikomu do dziś tego nie udało. Oto macie, proszę Państwa, tutaj tekst. Tak wygląda ten manuskrypt Wojnicza. Tutaj jest jego tekst wyjęty, jakby można tak powiedzieć, nowoczesną komputerową techniką z jednej ze stron. To jest napisane nieznanym alfabetem, nieznanym językiem, przedstawia nieznane rośliny, nieznane budowle. Niektóre ryciny przedstawiają coś, co do złudzenia przypomina widok komórek pod mikroskopem. Niektóre przedstawiają nieznane mapy nieba. Najróżniejsze rzeczy, które no niestety, proszę Państwa, do dzisiaj nie zostały odczytane, mimo że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych w XX wieku wydała no, niemałą sumę milionów dolarów na to, żeby to odkodować, ale to się do dzisiaj nie uda. Otóż proszę.
Z jakiego czasu to pochodzi?
Około, powiem tak, analiza rozkładu węglowego wskazuje tu dokładnie na rok 1408. Ale jak zawsze w tego typu rzeczach jest sporo wokół tego niejasności. Prawdopodobnie powstał około tego roku, dlatego że na niektórych rycinach są postaci, które mają fryzury i ubiór z tych lat i mają charakter ubioru i fryzur europejskich. Niemniej, nazwisko przy okazji manuskryptu Wojnicza, dlaczego? Dlatego, że to pochodzi od jednego z antykwariuszy, który to nabył i to dopiero w 1912 roku, także wcześniej nie był oczywiście pod tą nazwą znany, oczywiście autor nieznany. W rzeczywistości uważano, że to jest księga katarów przez długi okres czasu. Ma kilka sekcji, ja to troszeczkę mówię tutaj, proszę Państwa, przy tej okazji jako taką pewien dodatek, dlatego że manuskrypt z Wojnicza ze względu na to, że no, został nieodczytany, nie mógł wpłynąć treścią na alchemię ani na naukę w XV-XVI wieku. Wpływał jednakże w ten sposób, że po pierwsze zawiera wiele rycin, które no, świadczą o tym, że jest to dzieło alchemiczne, a alchemia bardzo lubowała się w tym, żeby się otaczać pewną tajemniczością. W związku z tym była jakby pewnym dowodem na to, że coś istnieje, że coś warto i tak dalej, i tak dalej. Jest, ja zresztą będę o tym mówił, jakie są tutaj przypuszczenia, czy był w rzeczywistości. Jest tu kilka sekcji: zielarska, biologiczna, astronomiczna, kosmologiczna, farmaceutyczna oraz przypisy. Proszę Państwa, nieczęste w tamtych czasach jeszcze przypisy. Otóż, moi mili Państwo, proszę zobaczyć, tutaj jest na przykład, to jest sekcja biologiczna. Bardzo często kąpiące się nagie kobiety w różnych pozach i tu jakieś takie dziwaczne mechanizmy, różne i na innych stronach różne mechanizmy, bo to wygląda na bardzo fantazyjny obrazek, ale niektóre mechanizmy przypominają układ krwionośny człowieka. Różne takie, no, rzeczy raczej związane z wnętrznościami ludzkimi. Teorie są takie, że jest to zakodowana księga Bacona, o której przecież parał się alchemią również, że to jest jakaś próba stworzenia sztucznego języka, że to jest żart, że to jest napisane po to, że wielokrotnie alchemicy, którzy no oprócz tych, którzy coś próbowali zrobić, byli też takimi jak przykład Talmud, który był dysfalomantą, wywołującym duchy, przywołującym anioły i leczący ludzi czerwonym proszkiem, który wydobył z grobu biskupa Walii. Także ci tego typu ludzie bardzo często nosili ze sobą książki, które miały uwiarygadniać ich mądrość, które były cokolwiek warte, właściwie nic nie warte. Być może to jest jedna z takich książek. Ale to są tutaj, proszę Państwa, pewne rzeczy, które wskazywałyby jednak na to, że ta książka zawiera cokolwiek mądrego, przynajmniej jakieś treści naturalne, bo oto, proszę Państwa, a tu macie Państwo jeszcze inne przykłady, bo oto, proszę Państwa, tutaj też jest jeszcze jeden przykład, zresztą zaraz Państwu pokażę jedną rzecz. To jest zgodne, ten tekst jest zgodny z prawem Zipfa, a więc z tym prawem, które mówi, że wyrazy używane są zwrotnie proporcjonalnie do ich częstotliwości. Czyli pierwszy wyraz, który najczęściej jest używany, jest używany dwa razy częściej niż następny na liście i tak dalej, i tak dalej. Tu się to zgadza. próbuje zrobić coś innego.
Nic nie chce.
On w ogóle nie współpracuje ze mną.
Wolnisz oczywiście.
No wolnisz, w ogóle widzę, że komputer się zbiesił. O, dobra. Ja spróbuję pokazać to Państwu wprost. A co Ty powiesz na to, kolego? O! I tak to wygląda w tym wymiarze. Wszystko by było dobrze, tylko kiedy widzę te bramy, to już mi się tak średnio kojarzy. Bo oczywiście tutaj są też skojarzenia takie, że to ufolutki napisać, do tego tu w ogóle nie mówię. Ale rzeczywiście jakieś takie tutaj rzeczy, tak to wygląda.
Najważniejsze, że mamy tu wymiar po prostu.
I wracamy. Dobra. Przechodzimy, proszę Państwa, do panteizmu. Przechodzimy do rzeczy bardziej naukowych, chociaż wciąż podejrzanych. Proszę Państwa, tych definicji panteizmu jest bez liku, zresztą jest bez liku rodzajów panteizmu. No to najprostsza mówi o tym, że utożsamiamy Boga i naturę. Właściwie ta najbardziej znana postać panteizmu Spinozy do tego się odnosi. No już lampa będzie trzeba, już chyba 3000 godzin ma za sobą. Proszę Państwa, rodzajów panteizmu jest bardzo wiele. I muszę powiedzieć, że gdybym chciał powiedzieć, którego rodzajem panteistą jest Newton, miałbym kłopot, bo do wielu tutaj tych definicji on będzie pasował. Mamy panteizm emanacyjny, no rzeczywiście znany nam z przełomu ery, chociażby z czasów ojców Kościoła, tutaj bardzo różne są pojęcia, emanacje, ogniwa, w najróżniejszy sposób. Mamy ten ewolucjonistyczny, znany zresztą na przykład u Hegla, gdzie mamy pewien dialektyczny rozwój tego, co jest jedno w wypadku ducha. Panteizm statyczny, to jest właśnie Spinozy, czy też mamy bardzo ciekawy panteizm transcendentny, który jest bardzo bliski pewnemu myśleniu Plotyna, ja zaraz Państwu pokażę, przejdę już do tekstów Newtona. Tu mamy jeszcze inne rodzaje panteizmu, to pominę, bo mniej więcej wszyscy wiemy. Symptomy panteizmu, przede wszystkim Bóg, natura, no to wiadomo, to znaczy niemal ewidentne, posługiwanie się terminem boskość, bo w panteizmie nie ma Boga, tylko wszystko ma charakter boski. Zjawiska są boskie, prawa są boskie, więc posługiwanie się terminem boskości. Jak również koncepcja emanacji. Większość panteistów odnosiła się do emanacji. A także akt stworzenia, bo negowany jest bezpośredniości aktu stworzenia, bo tam mamy to zastępowane procesy. Proszę Państwa, tu chciałem Państwu pokazać jeszcze jedną rzecz. Już jesteśmy prawie na progu spotkania z Newtonem. Jeszcze jedną rzecz. Proszę zobaczyć, że można by szukać paraleli pomiędzy herbetyzmem i panteizmem i pokazać, że gdzieś ta idea stamtąd miałaby pochodzić. Ale z drugiej strony zobaczmy, że na przykład u Spinozy to mamy spotkanie dwóch paradygmatów. I w pewnym sensie można powiedzieć, że jest to produkt z tej tradycji całkowicie cytalny. Bo paradygmat materialistyczny powie nam, że idealne jest to, czego jest najwięcej. Natomiast w paradygmacie jakościowym idealne jest to, co jest najbardziej jakąś jakością nasycone. No to czego jest najwięcej w paradygmacie materialistycznym? Natury. A co jest najbardziej nasycone? Bóg. Czyli mamy jakby połączenie tych dwóch rzeczy daje nam, proszę Państwa, no pewien byt, który jest doskonały we wszystkich możliwych sposób. Z tego powodu możemy powiedzieć, że tak jak powiedziałem, że ten właśnie produkt w tej tradycji jest finalny. I teraz mamy, proszę Państwa, porównanie hermetyzmu i panteizmu. Idea jedności świata, tu mamy jedność Boga i natury. Tu mamy ideę rozumnego rozwoju świata, tu jest negacja bezpośredniości stworzenia. Tu mamy żywo świata materialnego, tu w panteizmie Bóg przenika wszystkie substancje. Bardzo ciekawa rzecz w hermetyzmie, jedność sił, która też w panteizmie nie wszelkim się zdarza, kiedy mamy próby po siłą fizyczną. To próbowali, proszę Państwa, jeszcze robić daleko po Newtonie. To próbował robić Boszkowicz, to robił Kant w okresie przedkrytycznym, bo Kant w swoim pierwszym dziele, czyli tych myślach nad rzeczywistą miarą sił żywych, mówi wprost, że dla niego siła fizyczna i siła woli to jest jedno i to samo, tylko różnica tkwi, że jedno jest wewnątrz organizmu, a drugie jest na zewnątrz organizmu. Że, jak on tam pisze, że różnica tylko tkwi w odległościach. To, co zrobił później Boszkowicz, czyli zunifikowanie sił, czyli zrobienie tego, co my nazywamy obecnie teorią wszystkiego, że wszystkie zjawiska sprowadza się tylko do jednego zjawiska siły i prawo tej działania tej siły, w tym wypadku przyciągające, odpychające i jest źródłem wszystkich zjawisk, to jest właściwie wprost idące z hermetyzmu. To nie ma znaczyć nic więcej ponad to, że gdzieś tutaj powiedziano podobnie. Ja nie chcę nic więcej poprzez to powiedzieć, ale jest to prawo. Tu mamy transmutację, tu mamy emanację. To też gdzieś jest blisko siebie. To jest takie kuzynostwo, powiedziałbym, pomiędzy transmutacjami i emanacjami. No i teraz przechodzimy do Newtona. Wprost. W nim wszystkie rzeczy są zawarte i poruszają się, choć żadna z nich nie wpływa na pozostałe. Bóg niczego nie dostaje z powodu ruchów ciał, a ciała nie dostają oporu z powodu wszechobecności Boga. Proszę Państwa, to jest skąd generalny w zasadach filozofii naturalnej. Teraz, proszę Państwa, w optyce istnieje istota bezcielesna, żywa, rozumna i wszechobecna, która w przestrzeni nieskończonej, jako w swoim sensoru, widzi, rozpoznaje i rozumie wszystko sposobem najbardziej doskonałym. Zwłaszcza ten pierwszy cytat jest stricte panteistyczny, to nie ma nawet co dyskutować. Ten pierwszy cytat zdecydowanie pokazuje, że taki sposób myślenia u Newtona jest. Idziemy dalej. Zasada emanacji. Teraz przejdę do rzeczy niepublikowanych. To jest, jak tutaj niezbyt mądrze napisałem, że to pochodzi z książki. To prawda, to pochodzi z książki Unpublished Scientific Papers, ale to pochodzi konkretnie z dzieła, które jest o grawitacji równowadze płynów. I proszę pamiętać, że Newton bardzo często nazywał swoje dzieła, zresztą te nieopublikowane, w sposób świadczący, że będzie mówił o filozofii przyrody. O filozofii przyrody jest półtorej strony, a następnie idzie 10 stron o Bogu, albo właśnie tego typu treści, jakie tu pokazuje. Proszę Państwa, prawdę mówiąc, jeśli ktokolwiek uważa za możliwe to, że Bóg może stworzyć jakieś myślące stworzenie tak doskonałe, że mogłoby ono za sprawą boskiego przyzwolenia stworzyć z kolei istotę niższego rzędu, to jak dotąd jest mniejszać Bożej woli, wzmacnia ją i tak dalej, i tak dalej. Jest to jawnie myślenie emanacyjne. No i tutaj jest jeszcze drugi kawałek, to z tego samego dziełka. Świat ten nie powinien być nazywany stworzeniem tej duszy, lecz samego Boga, który stwarza go poprzez nadawanie duszy takiego charakteru, że świat ten emanuje z niej konieczności. A w związku z tym tutaj złapaliśmy go na emanację. Pojedziemy też tutaj troszeczkę kawałeczek dalej do zasad filozofii naturalnej. Znowu wracamy do Skolium, a w Unpublished Scientific Papers mówimy o naturze powietrza i eteru. To są te dwa pierwsze cytaty. Nie będę ich czytał w całości. Widzimy, że on rzeczywiście w jakim kontekście posługuje się pojęcie boskości, w kontekście właśnie pewnego rodzaju zjawisk. Wnioskujemy tylko i własnościach z boskich zjawisk i z tych własności wnosimy, jakimi te substancje mogą być. Proszę Państwa, teraz pojęcie materii. Pojęcie materii, my mamy przeświadczenie takie, że Newton był atomistą, który nigdy nie użył pojęcia atomu. On rzeczywiście go nie używał i w jednym momencie mówi w optyce o cząsteczkach, ja zresztą ten cytat też Pan pokaże w pewnym momencie, o cząsteczkach najmniejszych, które zapewne są. Natomiast, proszę Państwa, jego własna filozofia, taka druga filozofia, jak ja to sobie nazywam, była nieco ciekawsza. Czy mogę? Proszę bardzo. I proszę Państwa, proszę zobaczyć. Wersja jako prywatna jest następująca, że Bóg, no pamiętamy, że u Newtona przestrzeń ma charakter absolutny, czyli świat ma charakter myślny, to jest jedna z kolejnych podstawowych test hermetyzmu i całej alchemii. Że świat jest myślą Boga. Zresztą nawet mówienie, że świat jest sensorium, nie wiemy w jakim kontekście, to też jest bliskie temu. Proszę Państwa, tutaj jest dalszy tok jego rozumowania, że taka materia, tak stworzona przez Boga, nie różniłaby się właściwie niczym od tej, którą my znamy. W podobny sposób by oddziaływała, w podobny sposób byśmy ją kształtowali, w podobny sposób byśmy ją widzieli. W związku z tym należałoby to rozważyć. Miałaby ona kształt, byłaby namacalna i ruchoma, zdolna do odbijania i bycia odbijaną w nie mniejszym stopniu, tworzyłaby część struktury rzeczy niż inne korpus kuby i tak dalej. Za tą przyczyną Bóg mógłby przenikać do wszelkich substancji. To jest najczystszej postaci panteizmu. Już właściwie nie można nic. Nic bardziej panteistycznego powiedzieć od tego. Pójdę dalej. Proszę Państwa, alchemia Newtona. Tu szybciutko Państwu pokażę, jakie on używał pojęcia. Nie wszystkie jego pojęcia były zgodne z tym, jakie używali alchemicy. On miał taki słownik na wpoły własny. Mamy w związku z tym grzmiące złoto, mamy masło antynomu, wodę powszechną, wodę królewską, mocną wodę. Źle się kojarzy to słowo, zwłaszcza obecnie. Mamy, proszę Państwa, oleje, sole, duchy. Duchy, czyli kwasy, jak powiedziałem Państwu, duch saletny, to jest kwas azotowy 50%. Notabene muszę Państwu powiedzieć, że jest wiele stron internetowych, które starają się pokazać tłumaczenia na obecny język chemii tych dawnych pojęć i są to najczęściej rzeczy nietrafne. Nawet bardzo nietrafne. Ja to zrobiłem w ten sposób, że po przetłumaczeniu tekstów Newtona dotyczących alchemii poszedłem do mojej koleżanki z klasy z liceum, która tak się składa, jest profesorem chemii. I spróbowałem zobaczyć tak, że jeżeli my przemianujemy te nazwy na obecne, to czy te reakcje, które są tam opisane, zachodzą. I oczywiście nie zawsze zachodzimy, dopiero musieliśmy dążyć do tego, żeby ustalić, co jest właściwym odpowiednikiem tego pojęcia. Tak? Idziemy dalej, proszę Państwa. A to są jego symbole, które on używał. To tylko tak. I proszę Państwa, jedziemy dalej z drugą filozofią Newtona. Otóż ważną i istotną rzeczą dla filozofii Newtona było pojęcie eteru. Ono było ważne chociażby z tym, że jak pamiętamy w polemice Leibnica z Klapkiem, jedną z istotnych części tej polemiki było pytanie, czy rzeczy mogą oddziaływać ze sobą na odległość. No, jeśli nie chcemy uważać, że ta odległość mogą one działać, to wtedy nam jest potrzebny jakiś ośrodek pośredniczący. Tu filozofia wielokrotnie korzystała z eteru. Ale pytanie jest następujące, czym ten eter miałby być? I Newton znowu, no, który był przecież przeciw tej koncepcji, to oficjalnie się tym nie zajmował, ale w jego tekstach niepublikowanych dowiadujemy się, że wedle niego eter jest po prostu tym samym, co materia ognia. Później to samo w 1756 roku powie Kant na łamach takiego malusieńkiego dziełka, które liczy ze 12 stron, medytację nad materią ognia. Też mówiła to rynku filozoficzne. A tu mamy, proszę Państwa, atomy i transmutacja w filozofii Newtona w takim dziełku DR et etere. I tak samo jak ciała na Ziemi przez rozpad na drobne cząsteczki przekształcają się w inne rzeczy. No przecież to jest wręcz tekst alchemika. Tak samo cząsteczki te mogą być różnymi rodzajami cząsteczek rozbitymi na mniejsze za sprawą jakiegoś gwałtownego działania i przekształcającymi się w jeszcze subtelniejsze. Idziemy dalej, proszę Państwa. Siły międzycząsteczkowe również nie rozważam, to są akurat kawałek prywatnych notatek z zakresu alchemii. I wreszcie oprócz tych sił międzycząsteczkowych jest jeszcze rzecz, którą ja tu napisałem, siła nadprzyrodzona. To jest bardzo ciekawa rzecz, która się pojawia tylko i wyłącznie w jego listach do Bentleya. Kiedy to Newton bynajmniej nie miał zamiaru przystawać na to bezwzględnie, że wszystko, co jest niesamowite, musi pochodzić od Boga, a bynajmniej, ale on uznał, że jeden rodzaj zjawisk to jest ta idea, która go doprowadzi do słynnej idei Boga Zegarmistrza. Tutaj jest to całkowicie, większość napisane, wielkość impulsu to w środkowej części, wielkość impulsu krzyżowego musi być dokładnie taka jak trzeba, gdyby bowiem była zbyt duża, by zbyt mała, to spowodowałoby, iż Ziemia przeskoczyłaby na inne orbity. A ja nie dostrzegam żadnej mocy naturalnej, która byłaby zdolna wzbudzić ruch krzyżowy. W związku z tym, tak jak powiedziałem, wedle niego, według mnie domowe obroty planet nie mogą pochodzić z grawitacji, ale wymagają nacisku Bożego ramienia. I pędzimy, proszę Państwa, dalej o panteizmie i emanacjach mówiliśmy, więc popędzę dalej. Myślny charakter świata, Bóg wyłączny przez fakt myślenia i tak dalej. Bóg stworzy, to jest pewna część, którą już Państwu wcześniej przedstawiałem. To jest znowu przejście do tego, co było w idei herbertyzmu najistotniejsze, że świat ma charakter myślny. I proszę Państwa, ostatnia rzecz, strukturalna budowa świata, jeśli pamiętam. Największe cząstki wszystkich prawie ciał w przyrodzie, które gdy mikroskopy będą znacznie udoskonalone, będziemy mogli widzieć, są rozdzielone przestrzeniami próżni lub wypełnione środowiskiem o mniejszej niż cząstki gęstości, czyli eterem. To pochodzi akurat z optyki. No i wnioski, proszę Państwa. Filozofia, ja tu podałem naprawdę rzeczy najbardziej skrótowo, tych wątków panteistycznych, zwłaszcza w tych pismach niepublikowanych za życia, w ogóle niepublikowanych jest dysynku. Tłumaczenie tablicy szmaragdowej, no jednak to jest dzieło, proszę Państwa, ideologiczne, tablica szmaragdowa. To nie była rzecz, która była potrzebna do tego, żeby tworzyć badania. Tam nie zawierane są jakieś sposoby tego, co z czym łączyć i w jaki sposób działać. To jest tekst typowo ideologiczny. To on właśnie go przetłumaczył, no, zajmował się manuskryptem Wojnicza. Przede wszystkim fakt to, że on wiedział o istnieniu tego manuskryptu, który, no, jak powiedziałem, wówczas księgą Katarów, świadczy o to, że w tym środowisku był. Bo ogólnie w takim obiegu oficjalnym ten manuskrypt nie był wówczas znany. Dalej, doświadczenia nad przemianą łowiu w złoto, to co historia filozofii twierdzi, że było związane z testamentem Boyla. Mnie się bardziej wydaje to, że on jednak próbował jakby zamknąć całą swoją filozofię przyrody również, i tu alchemia przyszła mu jakby w sukurs w jego sposobie myślenia tym, żeby odkryć dzięki alchemii, że istnieją atomy, bo jeżeli jedno w drugie przemienie, czyli jest prawo, że tylko jedno w drugim różni się wiązaniami molekularnymi, no to będę miał dowód na to, że istnieją molekuły. I wreszcie herbertyzm jako pewien plan badawczy. Proszę Państwa, chcąc nie chcąc, jeśli chciał zamknąć całą swoją filozofię przyrody, musiał się odnieść